Cześć, tu Gosia
i Magda. Słuchasz właśnie podcastu Złośliwe Dziewuchy.
Dzisiaj na tapet bierzemy kolejny temat, którym jest...
Młodość, a właściwie młodość w chorobie nowotworowej. Czy jesteś za młoda na to, żeby mieć raka?
Tu musimy chyba uściślić, czy jesteś za młoda na to, żeby mieć raka piersi może.
Raka piersi, tak. Jestem za młoda na to, żeby mieć raka piersi. Pani jest za młoda, żeby mieć raka piersi.
Słyszałam, a ty?
Ja słyszałam, o mój Boże, taka młoda już chora, albo nie chcę, aby tu przychodziły takie młode pacjentki.
O, to fajne.
Tak. Znaczy i tak fajne. Nie. Bo myślę sobie, że też bym wolała zachorować na raka w wieku 70 lat, a nie w wieku 29 na przykład, nie?
No.
Jest to też trochę takie przykre.
No jest to przykre, ale dlatego powiedziałam, że fajne, bo na przykład ja jak poszłam na moje pierwsze USG, już po tym jak sobie wymacałam jakąś twardą kulkę w piersi, też było tak, że jak podniosłam rękę do góry, to tam się zrobiło takie wygłębienie jakby w tej piersi, więc ja już wiedziałam, że coś tu nie gra, więc poszłam na USG i odpowiedź tego technika, który wykonywał moje drugie USG piersi w życiu, była taka, że to chyba tylko stan zapalny, bo to pani jest zbyt młoda, żeby coś innego to było.
To jest niesamowite, to też było twoje drugie USG piersi w życiu.
W życiu? No.
Moje też drugie.
Drugie?
Przy pierwszym dowiedziałam się, miałam chyba 27 albo 28 lat, że mam po prostu torbiel w tej piersi, no nie? W której po roku zrobił się rak, nie?
Równo po roku?
Nie, trochę dłużej.
Okej.
To chyba trochę dłużej. Rok z kawałkiem chyba rok i 2-3 miesiące i później miałam takie pretensje, że te 2-3 miesiące wcześniej nie poszłam na USG piersi, ale niewiele by to pewnie, tak sobie myślę teraz, zmieniło. Powinnam pójść wtedy, kiedy po prostu wyczułam, że coś jest w tej piersi, a ja wtedy zwlekałam jeszcze, nie, bo po prostu się bałam. Najzwyczajniej w świecie, dlatego nie poszłam od razu w momencie, kiedy wymacałam.
Ja poszłam od razu w momencie, kiedy wymacałam, ale u mnie to było tak, że ja potem sprawdzałam, kiedy miałam to pierwsze USG. Bo pamiętam, że miałam tak, że wydawało mi się, że coś tam jest nie tak w tej piersi, tej samej. I okazało się, że to był praktycznie równo rok. I wtedy to były tylko jakieś tam gruczoły związane z hormonami, z cyklem miesiączkowym. Ale to tak naprawdę wcale nie spowodowało, że ja jakoś bardziej byłam uważna, sprawdzałam i robiłam samo badanie.
Właśnie miałam zapytać, czy macałaś sobie piersi co miesiąc, czy badałaś się wcześniej?
Nie badałam się regularnie, w sensie nie robiłam regularnych USG, nie robiłam regularnego samobadania, więc to był trochę łód szczęścia, że udało mi się to wykryć w tym konkretnym momencie, w którym nie było jeszcze aż super mega groźnie. Chociaż jak tak teraz siedzę tutaj, po 6 latach od diagnozy z przerzutami, to może już nawet było troszkę za późno, ale z drugiej strony, no wtedy, kiedy znalazłam, nie? Ale słyszałam dużo, tak, słyszałam właśnie, że jest pani za młoda, to na pewno jest tylko stan zapalny. Poczekajmy. Poczekajmy 2 tygodnie, czy on się wchłonie i za 2 tygodnie pani przyjdzie na kontrolę.
Czyli ten lekarz, który badał cię już wtedy, kiedy miałaś raka w piersi, ale jeszcze o tym nie wiedziałaś, powiedział się, że to jest stan zapalny?
Tylko to jeszcze nie było w ośrodku leczenia chorób piersi. To był po prostu USG, na które się zapisałam.
Dobra. I jak postąpiłaś później? Co zrobiłaś później?
No wróciłam do ginekologa i powiedziałam, że ja muszę dalej to zbadać. W sensie, że ja nie czuję się na tyle dobrze z tą odpowiedzią i ja bym chciała zobaczyć, czy tam się na pewno nic nie dzieje. I dostałam skierowanie do Centrum Leczenia Chorób Piersi.
No to można powiedzieć, że byłaś wyjątkowo czujna i zachowałaś taką... ograniczone zaufanie.
Tak.
Chociaż nawet do osoby, do której powinno mieć się zaufanie.
Tak, tak. Tak właśnie było i poszłam, byłam w 2 ośrodkach, ale w drugim, w którym byłam, tam już zostałam, czyli w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. I tam też trochę jakby, znaczy to nie było to powiedziane, że jestem za młoda, tylko było, pani jest taka młodziutka, ale to było powiedziane, czy ma pani czas dzisiaj, żeby zostać i poczekać, bo pani jest taka młodziutka, że musimy koniecznie to sprawdzić, bo to może być coś groźnego, a w młodszym organizmie szybciej się to może przekształcić w...
Pamiętasz, jakie miałaś KI?
KI?
KI? Po 6 latach?
Powyżej 50 na pewno.
Okej. Okay. Ej, no to pamiętasz.
Ale nie pamiętam, ile dokładnie. No.
Oj, dobra, ale powyżej 50 to i tak jest całkiem sporo.
Tak, dla słuchaczy, którzy nie wiedzą, to KI to jest taki współczynnik...
Chyba wzrostu?
Wzrostu, tak, mhm. Tak.
To z jakim on... Z jaką prędkością ta zmiana rośnie,
tak,
nie?
Tak, to tam to się mówi, że to jest proliferacja tych komórek.
Tak.
Ale
tak.
Teraz zaszpęciłam. Wow. Proliferacja tych komórek nowotworowych, czyli jak szybko one się po prostu dzielą, te komórki, tak. Nie?
Tak, tak, tak. No dobra, lekarz. Ale ja spotykam się często też na sali chemioterapii. Teraz właściwie już nie chemioterapii. Nie, no tak, na sali chemioterapii.
Dalej,
tylko nie podaje mi tam chemki, tylko podają mi tam immunoterapię. Właściwie w dniu, kiedy będziecie najprawdopodobniej odsłuchiwać ten odcinek, już tej immunoterapii nie będę przyjmować. No ale dobra, na sali chemioterapii albo na korytarzach słyszę też od kobiet, które są ode mnie dekadę albo dwie dekady. Dekada to 10 lat?
Tak.
Dobrze, uf. Starsze, że Boże, jest Pani taka młoda i choruje Pani na raka. Ja wiem, że one to mówią z taką troską o mnie. Teraz już jakby jestem w stanie to powiedzieć i wiem, że one mówią to z troską właśnie o mnie. I jest to miło i najczęściej wtedy odpowiadam, że wie Pani co, bez względu na to, kto w jakim jest wieku, czy ma 5 lat, bo nawet małe dzieci chorują przecież, tak. Nie? Czy ktoś ma 15, 20, 30 czy 50, to może zachorować na raka, tak. Nie? No i właśnie to jest temat, który często też słyszę na korytarzach od kobiet, które też chorują na raka piersi. W sumie, że są takie zdziwione, że można w wieku 29 lat, czy zachorowałaś jeszcze...
27.
27, miałam, byłaś młodsza jeszcze ode mnie o 2 lata. Można jednak zachorować się na tego raka piersi, nie?
Wiesz, to też słyszę takie komentarze, że pani taka młodziutka i myślę, wydaje mi się, że to akurat na tych korytarzach onkologii mnie to nie uderza we mnie prosto, wprost we mnie, bo mam trochę to już poukładane w głowie. Bo już trochę jakby, trochę długo to już u mnie trwa. Przerzuty teraz już właśnie równy rok tak naprawdę. A 6 lat temu pierwotna diagnoza, 4 lata w remisji i no to 5 lat temu, no ileś tam. Więc jakby mam już to trochę ułożone w głowie i nie dotyka mnie to tak personalnie. Bo też rozumiem, że to jest tej takiej troski, że one myślą, o kurczę, to ja bym wzięła tę pani chorobę na swoje barki, bo pani taka młodziutka.
Tak, słuchacze tego teraz nie widzą, nie widzicie teraz tego, ale moja mina była taką miną zastanawiającą się. Chyba nigdy nie chciałby tego wziąć. Tak sobie myślę, że bardziej na zasadzie, że tak ubolewają, że ktoś jest taki młody i już choruje. O, bardziej tak, że jest mi przykro, że ktoś po prostu jest tak młody i już doświadcza takich przykrych rzeczy, no nie? Na tej zasadzie.
A powiedz mi, czy kiedyś ze względu właśnie na to, że jesteś taka młoda, miałaś problem z dodatkową diagnostyką albo z prędkością odpowiedzi, badaniami, wynikami?
U mnie to poszło lawinowo ze względu na to, że w momencie, kiedy ja miałam już robione USG, to był, w ogóle wymacałam guza w piersi w 2023, więc to było rok temu, czyli 2022.
Teraz mamy 2024.
Aha, dobra, sorry. Czyli to było w 2023. Matko święta, dobra.
To jeszcze raz.
Straszne.
No,
tak. Wymacałam sobie guza w 2023 roku, w lutym dokładnie, i ten guz był na 3 palce już. Więc no, ale pomyślałam sobie, dobra, to jest jakaś torbiel, to jest niemożliwe, żeby rak urósł tak szybko. Wpiszcie sobie w Google, ile rośnie rak. Rak może rosnąć latami. No to czytasz się latami, więc to jest niemożliwe, żeby on po prostu... urósł, gdzie miesiąc temu nic z tej piersi nie miałam, dotykam, a teraz nagle jest coś na 3 palce. No nie, 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 to jest niemożliwe. No ale dobra, ta pierś kuje, nagle pacha kuje po miesiącu. Mówię, już po prostu, ja bym na to USG pewnie nie poszła, gdyby nie moja przyjaciółka, która powiedziała, Magda, musisz po prostu zapisać się na USG i chyba ona mnie zapisała wtedy na to USG. Ja poszłam na USG i pani doktor, znaczy pan doktor robił USG, pamiętam, że badał lewą pierś, to na monitorze nie klikał nic, nie? Bo tam, wiesz, zaznaczają tak, zmiany tak, tą kulką taką. To jest taka, wiesz...
Tak, sprawdzają te wielkości,
tak.
Nie?
I lewa piersi elegancko, pek, pek, pek. Ja mówię, wie pan doktor co? W prawej coś jest. No i on po prostu z takim skupieniem i nagle klik, 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 klik. I ja już leżę, mówię, oho, chyba nie jest za dobrze, nie? Później czytam. gust taki, wymiar taki, gust taki, wymiar taki, były aż trzy węzły podejrzane. I mówię, no to nie wróży nic dobrego. Po czym wchodzę do mojej onkolog, u której chwilę po USG konsultowałam ten wynik i ona mówi, pani Magdo, no nie wygląda to dobrze. Najprawdopodobniej jest to rak, tylko nie wiem jaki, musimy zrobić biopsję, nie? Okay. No i bo biopsję miałam chyba w przyszłym tygodniu, długo czekałam na wynik biopsji, bo czekałam chyba 4 tygodnie. Po majówce dostałam wynik. Mm-hmm. 28 kwietnia chyba miałam pobierany jakoś.
Ja miałam 28 kwietnia biopsję wątroby.
Tak?
No.
To bardzo spójne mamy tak. terminy. Nie? Tak. Dzisiaj o tym rozmawiałyśmy, że ja chyba będę miała, nie chyba, tylko rocznicę swojej pierwszej chemii 25 maja. Ty jakoś w maju dostawałaś tak, kolejną też. Chemię wtedy. Tak, ale właśnie nie wiem dokładnie, czy teraz, nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, czy 28.
No to już
tak,
tam
tak wymieniam te daty, bo one są takie bardzo symboliczne dla tak, mnie. Tak. I w ogóle dla osób, wydaje mi się, chorujących, to jest takie bardzo symboliczne. Dla Was to pewnie nie jest aż takie ważne, konkretna data, jak teraz tego słuchacie. No ale w każdym razie potoczyło się, odpowiadając na Twoje pytanie, potoczyło się to u mnie lawinowo, bo po prostu jak oni zbadali tą pierś, to już byli przekonani, że skoro okay. to są dwa guzy obok siebie, szybko rosnące i tam już jeden miał wymiar 2,5, dwa obok po 1,5 centymetra, no to okay. oni już wiedzieli, że to nie wróży jakby nic dobrego, nie? Więc okay. najdłużej czekałam na biopsję. Biopsja przyszła.
No ale na wyniki, nie na samą biopsję, tylko na wyniki.
Na wyniki biopsji, tak, okay, tak. Okay. Na biopsję, na wykonanie biopsji czekałam gdzieś około tygodnia, z tego co pamiętam. No,
też przecież mnie no właśnie, bo...
A u Ciebie było to dłużej?
Właśnie u mnie to było zupełnie inaczej, bo ten mój tą moją pierwszą, pierwotną diagnozę w 2018 dzieli 5 lat, nie? Do 2023, kiedy Ty miałaś tą Twoją, czy 5, czy tam, no 5, dobrze policzyłam. Więc jakby ja mam wrażenie, że przez te 5 lat już też się trochę zmieniła to myślenie tych lekarzy i w tych ośrodkach. Bo ja do pierwszego ośrodka, do którego poszłam, to nawet mi nie zrobiono USG, tylko jakby zostały moje piersi tą metodą palpacyjną sprawdzone i usłyszałam tylko biopsja, następny i tyle.
Aha, czyli oni od razu Cię chcieli wysłać na biopsję.
Tylko, że okazało się, że to nie było od razu zrobienie biopsji, tylko to było, już musiałam czekać 2 czy 3 godziny na skierowanie na tą biopsję, na której było napisane pilne i dostałam termin za 4 tygodnie tej pilnej biopsji.
No to faktycznie była pilna.
I następnego dnia poszłam do innego ośrodka, właśnie tu, gdzie zostałam, w moim szpitalu uniwersyteckim w Krakowie. I tam już było wszystko zupełnie inaczej, bo oni, trafiłam oczywiście na świetnego chirurga, który później pierś mi również operował, buziaczki, pozdrówka, doktor Górski. I on nie zbagatelizował tego i nie stwierdził też, nie stwierdził ani, że jestem za młoda, ani, że jestem za stara, ani, że jestem za wcześnie, tylko po prostu podszedł do tego fajnie, sprawdził 2 razy mój PESEL, czy na pewno jakby dobrze przeczytał. Zrobił dość długie USG tej piersi, i powiedział, że im dłużej na nią patrzył, na tego guza, który był niewielki, to tym więcej rzeczy mu się nie podobało. I wtedy stwierdził na samym końcu, dobra, no to zrobię biopsję. I od razu zrobił mi biopsję na miejscu w ogóle.
Ekstra, że nie musiałaś jeszcze chodzić w inne miejsca, czekać w innych kolejkach.
Tak, a przez to, że to jest szpital uniwersytecki, to po tygodniu już dostałam informację, że jest to rak złośliwy. I dopiero później zostały wszystkie te podtypy, te wszystkie parametry jak dopisane. Ale po tygodniu już było wiadomo, że to jest rak złośliwy, więc my już po tygodniu mogliśmy zacząć planować wstępnie jakąś tam operację, dodatkowe badania i tak dalej, nie?
No ale to miło z jego strony, że sprawdził 2 razy twój PESEL, a nie powiedział, taka młoda i ma raka.
No właśnie, no właśnie. No. Ale później widzisz, trafiłam na wiele ścian mimo wszystko. Mam wrażenie, że teraz... Nie wiem, może ja już jestem bardziej odporny, nie zwracam na to uwagę, a może już trochę się zmieniło u tych lekarzy, bo jest niestety coraz więcej tych młodych dziewczyn. No ale wiesz, no słyszałam to, nawet już byłam, pamiętam, byłam już po chemioterapii, po radioterapii, byłam już na tej medycznie wprowadzonej menopauzie, zastrzyki dostawałam raz w miesiącu. Wróciłam na swój rodzinny Śląsk i okazało się, że boli mnie jajnik. I że boli mnie od 3 dni, tylko jakby ten ból tak promieniował i taki był delikatny, więc ja dopiero po 3 dniach się zorientowałam, że Boli mnie jajnik, a miałam zastrzyk. I poszłam na SOR, bo to była jakaś niedziela. I tam na tym SOR-ze właśnie usłyszałam, że... Ale pani nie miała raka piersi. A ja mówię, no panie doktorze, mam panu przynieść, nie wiem, wynik biopsji, jestem po chemioterapii, po radioterapii, no chyba wiem, co miałam, nie? Nie, pani jest za młoda, to jest niemożliwe, że pani miała tego raka piersi.
A to jest straszne.
I to już jest takie trochę było już za bardzo, nie? I ja tłumaczę, no to już okej, przyjął to do wiadomości. No i mówię, że to może być od tych zastrzyków, że może tak być, że te zastrzyki powodują różne tam skutki uboczne. To zaczął mówić, że on podał tych zastrzyków, no na dwóch rękach by zliczył, ile podał tych zastrzyków i nikt nigdy nie miał takich objawów. U mnie w szpitalu powiedzieli mi, że mogę mieć taki objaw i że jakby tam mają trochę większą ilość pacjentek, na których jakby widzą, jak pacjentki reagują. No i na tym się skończyło, jakby przestał już ze mną dalej dywagować. Mhm. No.
Ale to jest trochę to, o czym rozmawiałyśmy chwilę wcześniej, o takim może nie tyle co zaufaniu, no też zaufaniu do lekarza, ale też trochę takiej ograniczonym zaufaniu.
Tak.
Czyli że, no bo tutaj ewidentnie facet jakby odklejony, no nie jestem w stanie tego inaczej nazwać. Jakby wiesz, czego doświadczałaś, wiesz, jak byłaś leczona, on jeszcze w ogóle ma czelność dyskutować z tobą, że przechodziłaś leczenie, no nie?
No nie.
To już jest w ogóle dramat. Natomiast inna kwestia związana z tym, że ktoś dywaguje twoje, nie wiem, czy mogę powiedzieć przypuszczenia, ale że czujesz, że z twoim ciałem jest coś nie tak, że coś
dokładnie
znalazłeś, idziesz, zgłaszasz to, chcesz to sprawdzić i ktoś ci mówi, nie, jesteś za młoda, żeby tak mogło się to zadziać.
No właśnie trochę tak było, nie? I każdej kobiecie, która słyszy to, że jest za młoda, tak naprawdę to nieważne, czy tutaj na raka, czy na cokolwiek innego. No, bardzo mi przykro, nie? Że ktoś w ogóle musi słyszeć i słuchać czegoś takiego. I też przez to, że ktoś powiedział mi coś takiego, ja też miałam trochę poczucie, że jestem za młoda. I przez to ja zaczęłam myśleć, że... Zaczęłam mieć takie myślenie, czemu mi się to w ogóle przytrafiło? Przecież jestem za młoda. Może gdybym nie usłyszała tego kilka razy, to w mojej głowie trochę inne myśli by się pojawiły. Może byłaby szybciej jakaś taka akceptacja by nastąpiła. Okej, no stało się. A jak z każdej strony i od bliskich, i od lekarzy, i od dalszych znajomych, i od jakichś kolegów z podstawówki słyszysz jakieś informacje, albo dochodzą do ciebie jakby, mm-hmm, nie? Słuchy, że ktoś mówi, taka młoda i ma raka piersi, tak zaczynasz myśleć, kurczę, no za młoda jestem. A tutaj nie ma zasady. Rak nie patrzy na wiek.
Nie.
Żaden, nie tylko, że piersi, ale żaden.
Może to się zdarzyć w każdym momencie życia. U nas trochę w takim momencie życia, kiedy byłyśmy aktywne zawodowo,
no,
kiedy miałyśmy plany, kiedy miałyśmy, nadal mamy swoje własne marzenia, ale byłyśmy w jakimś tego, przynajmniej ja tak miałam u siebie, że byłam w ciągu spełniania tych swoich marzeń i celów do takiego stopnia, że może kiedyś o tym porozmawiamy, dlaczego ten rak się pojawił, bo ja mam pewną teorię na to. Geny, ale środowisko środowiskiem i praca po prostu ponad swoje własne siły to też jakby przyczyniło się na pewno do tego. No i tak, no to po prostu to jest taki naprawdę ciężki moment. Dowiadujesz się, znaczy chcesz się w ogóle dowiedzieć o tym, że chorujesz. Znaczy nie chcesz się dowiedzieć o tym, że chorujesz, ale chcesz to sprawdzić, a nie możesz, bo po prostu odbijasz się
od
jakby
ściany.
Trochę od ściany i trochę takich od systemu, no nie? Który...
Tak. I trochę od tych właśnie systemu i od tych takich w cudzysłowie stereotypów, że to nie może być to. Też wiesz, jak się dowiedziałam, że mam te przerzuty, znaczy jak już zostałam zaproszona, nie inaczej. Jak ja zadzwoniłam do mojego onkologa, tłumacząc mu, co się dzieje, jakie mam objawy i jakie mam wyniki, że podejrzewam u siebie przerzuty, on tego nie zbagatelizował oczywiście i powiedział, zlecił mi wszystkie badania. Jak już miałam opis tomografii, zadzwoniłam i dostałam krótkie, proszę być jutro o 11, więc to było takie groźne. No ale przyjechałam tam, taka jaka jestem, czyli uśmiechnięta, radosna, zadowolona, z warkoczami. Oczywiście weszłam tam jeszcze na ten oddział w okularach przeciwsłonecznych dopiero. Potem je zmieniłam na zwykłe. I miałam wrażenie, że ci wszyscy ludzie patrzą na mnie, jak ja nie powinnam była być w tym miejscu i co w ogóle ona... Że jakby podzieliły się trochę korytarz na dwa obozy.
Mhm.
Pierwszy obóz mówiący, co ona tu w ogóle robi, W sensie jej to w ogóle nie powinno być. Czemu lekarz w ogóle ją wzywa, a my już czekamy tyle godzin? Przecież my jesteśmy bardziej chorzy, bo już czekamy tyle godzin, a ona dopiero co przyszła i wchodzi.
Mogę się poczuć jak VIP.
Trochę, no. Wiesz, tyle przerzutów, no to VIP, nie? A druga część, jakby drugi obóz, ojejku, taka radosna, szczęśliwa, młoda dziewczyna, przykro nam, że ona tu jest. Miałam wrażenie, że uwaga się na mnie skupiła bardzo, bo no zaniżyłam ten poziom tamtego wieku. No i to też jakby na tym polega, że gdzieś tam, nie wiem, dziewczyny opowiadały, Kasia, rak piersi na serio, opowiadała ostatnio, że jakaś pani w ośrodku onkologii poprosiła ją, żeby tam, nie wiem, Kasia otwarła drzwi albo coś, bo ta pani powiedziała, bo ja jestem chora, czy pani mi otworzy drzwi albo zwolni miejsce. No my wszyscy tam jesteśmy chorzy z tego samego powodu, nie?
Wiesz co, teraz tak się uśmiechnęłam, bo pomyślałam sobie, że nawet osoby chorujące na raka są w stanie porównywać się, kto jest bardziej chory, a kto nie. Ja nie mówię, że ja to robię, ale że zobacz, do czego to w ogóle dąży, nie?
To jest
ciekawe.
Właśnie ostatnio słyszałam też taką historię, że lekarz na to odpowiedział, w sensie, że właśnie coś pacjenci zaczęli marudzić, bo młoda dziewczyna została wezwana wcześniej do gabinetu i zaczęła jakaś kobieta marudzić, że ona już tutaj tyle czeka, a lekarz powiedział, ta pani chętnie zamieniłaby się z panią na choroby.
O, grubo.
Grubo, nie? Mój doktor zawsze ma w zwyczaju mówić, że to on wybiera, decyduje o kolejności przyjęcia pacjentów, nie? Mhm. Więc ja zawsze czekam cierpliwie, bo jeżeli ja nie jestem wzywana priorytetowo, to ja się trochę cieszę, bo to znaczy, że u mnie nie jest już teraz jakoś super źle. Mhm. Ale przez te pierwsze miesiące, no to zawsze był priorytet, bo nie dość, że tak. Złamany kręgosłup, no to nie mogłam długo czekać. Specjalne leżanki dla mnie mieli na chemioterapii, żeby na pewno mogła leżeć na płasko, żeby było wygodnie. Do tego trzeba było wiedzieć na pewno, jak ja się czuję, czy zaraz tam coś się nie stanie, więc miałam wrażenie, że trochę więcej opieki miałam, bo tego potrzebowałam. A jak już teraz jej nie potrzebuję, to się trochę cieszę, nie? Wiesz? Cieszę się, że czekam, bo to znaczy, że to nie ja jestem już tym priorytetem. To jest cudowne.
Oby tak było, tak będzie i w przyszłości. Tak sobie myślę, że i tak będzie i w przyszłości. Bardzo nam tego życzę i Tobie i mi. Myślę jeszcze o tym, w jakich momentach pojawiały się właśnie te pytania. Może nie pytania, ale takie twierdzenia, że jesteśmy za młode na to, żeby chorować na raka. I jakie emocje się wtedy pojawiały w Tobie, bo osobiście ja myślałam sobie, no, zarąbiście. No nie chciałabym chorować na raka, mając 29 lat. W ogóle bym nie chciała chorować na raka. No i trochę na początku miałam taki właśnie żal do losu, do świata z pytaniem, czemu ja? Były takie początki. Ja miałam takie początki.
No każdy chyba, nie?
Tak no myśli później myślałam sobie, że kurde, w sumie to nie wybiera i po prostu trzeba zakasać rękawy i zadziałać bardzo po prostu zadaniowo. Poddać się leczeniu. Wiadomo, jakie jest hasło. No.
Tak, to na pewno. Wydaje mi się, że każdy, nawet nie, że chory, ale każdy, kto doświadcza jakiejś trudniejszej sytuacji, czy zdrowotnej, czy życiowej, czy finansowej, myśli sobie, dlaczego ja?
Tak. No, to jest takie...
Ale tutaj, jak masz jeszcze, jak z każdej strony słyszysz, że jesteś za młoda, to mam wrażenie, że to się jeszcze intensyfikuje,
tak,
nie?
Tak.
Że tak jest po prostu, jeszcze bardziej myślisz, no czemu ja, skoro wszyscy mówią mi, że jestem za młoda, no to czemu? Co ja takiego zrobiłam? Słyszałaś to hasło, że los daje nam to, z czym jesteśmy sobie w stanie poradzić?
To moja mama mi często mówiła o tym, że tak trochę, że na zasadzie co cię nie zabije, to cię wzmocni, natomiast ja z tym stwierdzeniem się nie zgadza. Jest taki psycholog, który mówi, że co cię nie zabije, to cię sponiewiera.
No i to jest prawda.
No i chemia sponiewierała mnie i myślę, że nie tylko mnie srogo, później jeszcze cały ten proces leczenia, wychodzenie z tego procesu leczenia, powrót do siebie, powrót do swoich aktywności codziennych. Też jeszcze pytanie, czy się pracowało, czy się nie pracowało, jaki tryb życia się prowadziło w chorobie i w tym leczeniu. No, nie było to łatwe i myślę, że na pewno mnie to nie wzmocniło. Może trochę pozwoliło na przedefiniowanie jakichś takich celów życiowych.
Bardzo fajne słowo.
No, co jest w sumie w życiu dla mnie ważne, najważniejsze. I ostatnio w terapii padło takie fajne też, że mi się skrystalizowało, co jest najważniejsze. Że może ja o tym już wiedziałam wcześniej, ale gdzieś tam jakby miałam przymglone to innymi celami i jakimiś takimi drogami, które podejmowałam gdzieś w międzyczasie. Natomiast w trakcie choroby, trwania choroby i choroba spowodowała to, że skrystalizowało się, co jest dla mnie w życiu najważniejsze, nie?
Fajne, fajne. I przedefiniowanie i skrystalizowanie ja zazwyczaj używam... kurczę, już teraz nie pamiętam, bo tak mi się spodobały te wrażenia. Chciałabym posłuchać swoją audycję w radiu i zobaczyć. Nie, bardzo fajne właśnie wyrażenie, że przedefiniowało i skrystalizowało i super, że nie użyłaś tego, że dzięki chorobie, albo że jesteś wdzięczna, albo że to wszystko właśnie dzięki rakowi, bo ja bardzo nie lubię tych określeń. Bo oczywiste jest to, że nam się będą te priorytety krystalizować i redefiniować i każdemu w różnych sytuacjach, ale właśnie, żebyśmy nie myśleli, że to jesteśmy wdzięczne za to chorobie, bo ja na przykład nie jestem.
Ja wiesz, że za co jestem wdzięczna? Może za co? Nie, wdzięczna nie, wiem, za co jestem niewdzięczna tej chorobie.
No to za co jesteś niewdzięczna? Dawaj.
Za lęk i strach.
To prawda.
Który towarzyszy, nawet jak jest się podejrzewam w remisji, no nie, gdzieś tam jakiś tam z tyłu głowy coś tam
zawsze
jest.
Zawsze jest, no.
I kiedyś rozmawiałam z moją onkosiostrą jedną, że i ona mi powiedziała, my zawsze po prostu będziemy takie, że zawsze będziemy myśleć trochę lękowo i trochę tak się... Chociaż ostatnio oglądałam Dune.
No.
I tam był taki... Oglądałaś Dune dwójkę?
Jeszcze nie.
To polecam. I tam był taki... To tylko powiem Ci ten jeden cytat, no, który uwielbiam. Strach to mała śmierć. No. To idealnie odnosi się w ogóle do choroby nowotworowej.
Strach to taka mała śmierć. Bardzo fajne, bardzo fajnie powiedziane. I myślę, że to jest też bardzo fajna puenta, bo wiesz, my młode mamy jeszcze tyle życia przed sobą, że mam wrażenie, że jesteśmy trochę bardziej przestraszone, jak się okazuje, że życie nam się trochę poprzestawia przez chorobę. I przez to możemy się trochę bardziej bać, bo nam tego życia jeszcze tyle zostało. Jak sobie pomyślisz, ile jeszcze jest rzeczy, które chciałabyś doświadczyć?
No właśnie i to jest taki, że ty myślisz, że ile tego życia zostało na zasadzie, że dużo zostało.
Tak, dużo, właśnie o to mi chodziło, nie? Że tyle jeszcze życie przede mną, tak dużo rzeczy, które chciałabym zrobić i dlatego mam wrażenie, że może ten strach i ten lęk u nas, u tych młodych dziewczyn może być właśnie mocniejszy, więc on tym bardziej będzie tą taką małą śmiercią.
I tak sobie też myślę, też już kończąc powoli, że odnośnie tego strachu i lęku, żeby on nie pozwolił nam na to, żeby tych piersi nie badać.
Tak.
Żeby jednak nie był na tyle silny. Badajmy, badajmy, badajmy i jak jesteśmy przekonani, że po prostu coś jest nie tak, czujemy, znalazłyśmy coś, to idźmy to sprawdzić. Jak nie jesteśmy przekonane, że ten lekarz, który nam zbadał tą pierś, ma rację. Idźmy do drugiego. Mamy prawo zasięgnąć drugiej porady lekarskiej.
To nie jest fopa. To jest normalne i to jest nasze prawo. I też właśnie fajnie, że to powiedziałaś, bo przypomniało mi się takie słowa Agi Szuścik odnośnie tego, jak ktoś mówi, że wolałby nie wiedzieć. No właśnie, wolałbyś wiedzieć, bo im szybciej wiesz, to tym jesteś szybciej w stanie zareagować.
Myślę, że to, co mówisz, jest bardzo ważne, że my po prostu szybciej reagować, bo jeżeli będziemy też jakby znać naszą chorobę w początkowym stadium, to też jest jakby mamy też większe szanse na wyleczenie.
Tak,
po prostu,
tak.
Nie? I nie musimy się bujać jakby latami z tym, nie? Więc to jest ważne.
To jest
myślę.
Ważne. No. Tak samo jak to, żeby widzieć dobro i doceniać jego ogrom.
Tak. Zdecydowanie.
Super. No to co? To tyle na dzisiaj.
To tyle na dzisiaj. Do usłyszenia.
Dzięki, pa!